Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos oraz Piotr Urbańczyk, wiceprezes firmy Impel. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
Saudi Aramco kupi 30% udziałów w rafinerii Lotosu. Węgierski MOL kupi 417 stacji paliw Lotosu, a Unimot bazy paliw. Wczoraj PKN Orlen poinformował, że w ten sposób realizuje warunki, jakie Komisja Europejska postawiła przy przejmowaniu Lotosu. Jednocześnie Orlen podpisał z Saudyjczykami 3 umowy na dostawy ropy, współpracę w obszarze badań i rozwoju oraz wspólne analizy co do inwestycji w obszarze petrochemii. Ja bym się tutaj na moment zatrzymała przy tej umowie właśnie z Saudyjczykami. Jakie panów zdaniem mogą być wartości dodane? A słuchaczom wyjaśnię, że Saudi Aramco no jest to największy gracz na rynku paliw, największy światowy producent na tym rynku.
Trudno tak proszę odnieść
Piotr
do tej
Urbańczyk.
Sytuacji, przede wszystkim wydaje mi się, że na kwestię przejęcia Lotosu przez Orlen też trzeba by popatrzeć przez pryzmat interesu nas, Pomorzan. Bo pamiętajmy o tym, że w rezultacie tej transakcji zniknie nam największe przedsiębiorstwo z perspektywy naszego widzenia, jeżeli chodzi o szeroko pojęte pomorskie region. I to jest jak gdyby jeden efekt i trzeba by przeanalizować i zastanowić się, jaki to będzie miało wpływ na osoby mieszkające w tym regionie, bo jeżeli chodzi o wpływ podpisanych umów, to na ile one są korzystne i jakie rezultaty przyniosą, to przekonam się po jakimś czasie, bo owszem, podpisaliśmy z największym światowym koncertem paliwowym porozumienie, natomiast pewnie my jesteśmy jednym z mniejszych partnerów dla nich i trudno powiedzieć, bo te umowy są objęte oczywiście tajemnicą. Jakie warunki wynegocjowaliśmy? To, co wiemy, to jest to, że mamy swego rodzaju gwarancję, zdaje się, albo zapewnienie, też nie wiem, jakiego pojęcia należałoby użyć, że ten koncert będzie dostarczał nam bardzo dużą ilość, liczą w milionach ton ropy naftowej do przerobu, co akurat jest dobrym zjawiskiem, bo w dużym stopniu pozwoli nam uniezależnić się od innych dostawców. Natomiast takie kompleksowe
ocena... No i daje poczucie bezpieczeństwa jednak już większe.
To na pewno. Natomiast taka kompleksowa ocena tej transakcji, znaczy na kompleksową ocenę tej transakcji, tej operacji przy olbrzymi, no przyjdę na poczekać. No warto zapamiętać sobie, z jakimi założeniami wchodzimy w tę transakcję, my jako kraj, czego oczekujemy po niej, no i spróbujmy zderzyć to z rzeczywistością za 3-4 lata.
No miejmy nadzieję, że Lotos jako rafineria, która tutaj zatrudnia ludzi, znaczy znika marka Lotosu, to na pewno, ale sama firma, jej urządzenia, jej pracownicy nie znikną. No miejmy nadzieję, że to też się będzie dalej rozwijało. Natomiast druga sprawa, węgierski MOL ma przejąć 417 stacji benzynowych Lotosu. Czy to panów zdaniem może oznaczać, że będzie większa konkurencja jednak tutaj na naszym rynku paliwowym, na właśnie stacjach paliw będzie ten nieco większy wybór, w związku z czym może będzie szansa na to, żeby trafić na gdzieś tańszą benzynę, ewentualnie jak Węgrzy będą wchodzili, może spróbują zyskać sobie polskich konsumentów jakimiś promocjami?
No oby tak się wydarzyło. Oczywiście z mojego punktu widzenia trochę będzie mi szkoda, jak stacja Lotosu, która jest tuż obok mnie, nagle będzie miała trochę inną nazwę i to będzie spółka z innego kraju niż Polska. Też jak patrzę na liczby, to wygląda na to, że te 417 stacji paliw w Polsce względem 185 na Węgrzech i na Słowacji, to tak naprawdę jest spora różnica, tak więc mam nadzieję, że ta umowa jest stworzona w taki sposób, powiedzmy, uczciwy i chroniący nasze interesy, bo na papierze to wygląda w ten sposób, jakby powiedzmy zamieniamy się na coś, co jest warte 3 razy mniej. W każdym razie, jeżeli chodzi o pani punkt, no miejmy nadzieję, że to będzie konkurencja, że to będzie inny podmiot i trochę może nie tyle co monopol, ale jakiś właśnie świeży powiew konkurencji. Dla mnie co jest istotne, to na przykład elektromobilność. I nie widziałem nigdzie założeń wokół elektromobilności, bo Lotos bardzo fajnie zaczął się rozwijać w tym kierunku i większość stacji zaczyna mieć punkty ładowania, których ja osobiście używam. Tak więc mam nadzieję, że grupa MOL też myśli w tym kierunku i te plany rozwoju, które są bardzo ciekawe, nie zostaną porzucone.
Bo ja też chciałem wrócić do tezy pani redaktor, bo tak, ponieważ nie znamy treści umowy, to do końca nie wiem, czy tak to
przypuszczenie, tak, przypuszczenie.
Tak, czy Saudi Aramco będzie dostarczało na przykład ropę do przetworzenia, czy też gotowe paliwa, tak, i ominie na przykład instalacje Lotosu. Przecież byliśmy świadkami takich przejęć i to jest naturalnie spotkane na całym świecie, że przejmuje się firmę po to, żeby przyjąć rynek, a nie jej urządzenia i ludzi tam pracujących. Także podkreślam, ja bym wrócił do tej dyskusji, skoro już się umowy zostały podpisane, ale warto by pamiętać o tych założeniach i obietnicach i wrócić do ich analizy za jakieś 2-3 lata. I wtedy się przekonamy rzeczywiście, jaka jest rzeczywistość kontra to, o czym w tej chwili wiemy.
Z drugiej strony była mowa, to pamiętam, że właśnie między innymi dlatego zwiększą ilość ropy do nas przesyłanej, choćby ze względu na to, że Lotos ma urządzenia, które jako chyba jedyne w Polsce służące do przetwarzania właśnie tej konkretnej ropy. Także tutaj miejmy nadzieję, że nie będzie tak, jak pan mówi, że mogłoby się ewentualnie zdarzyć. Zmieniamy temat. Wartość danych polskich użytkowników Google'a i Facebooka przekracza 6 miliardów złotych. Tyle było liczono w 2020 roku i tyle wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednocześnie Polacy, okazuje się, że są skłonni płacić za to, by ograniczyć firmom dostęp do swoich danych. Jak wskazano w raporcie, Polacy są skłonni zapłacić 17 zł miesięcznie za to, by Facebook nie miał dostępu do ich danych i 14 zł miesięcznie za brak dostępu Google'a do naszych danych. Najpierw zajmijmy się tą większą kwotą, 6 miliardów złotych w 2020 roku, tyle stanowiła wartość naszych danych. To dużo czy mało, panów zdaniem? Bo ja w pierwszym momencie, to jak przeczytałam te informacje, poczułam się rozczarowana, że za mało.
No oczywiście zawsze jest pytanie, w jaki sposób te firmy to liczą, ale tak naprawdę fajnie, że coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli firma, takie firmy jak te, które mają 98, praktycznie 100% przychodu z reklam, że tak naprawdę to, jeżeli nie wiemy, jeden z guru ochrony danych mówi, jeżeli nie wiemy, kto w tej transakcji jest produktem, to my jesteśmy produktem. Tak więc myślę, że to jest fajne, że sobie zdajemy z tego sprawę. Mało czy dużo, mi te liczby się nie podobają. Ja sobie liczyłem je, biorąc pod uwagę tak naprawdę ilość użytkowników, które prezentowanych przez Google'a i przez Facebooka, ogólnie, globalnie, i ich przychody. I mi wychodzi, że dla Facebooka jesteśmy warci 53 zł miesięcznie, a dla Google'a 61 zł miesięcznie. Pomimo tego, że podają te firmy trochę inne dane i mówią, że dla nich, dla Google'a w Polsce jesteśmy warci 10 zł miesięcznie, a dla Facebooka 8 zł 50 groszy. Tak więc moim zdaniem ta liczba, jeżeli ona została
niedoszacowana
przez dokładnie, że to jest trochę zbyt mało.
Ja może trochę inaczej bym podszedł do tego zagadnienia, bo ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy te dane osobowe nasze warte są 20 czy 200 zł. Natomiast to, o czym warto byłoby podyskutować albo przypomnieć, to jest to, że należy dbać o własne dane osobowe i mamy prawo do ochrony naszych danych osobowych, ale jednocześnie tak przekornie chciałem powiedzieć, że ochrona naszych danych osobowych zaczyna się w momencie, kiedy podpisujemy jakąkolwiek umowę, a nie zapoznamy się z jej treścią na przykład i wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych, na przykład w celach marketingowych. W momencie, kiedy otwieramy kolejną stronę w przeglądarce internetowej, gdzie też najczęściej hurtowo akceptujemy wszystkie pliki, cookies i wszelkie zgody, jakie tam się znajdują, więc warto pamiętać o tym, że to, że ktoś przetwarza nasze dane osobowe i nagle otrzymujemy telefon z niewiadomej firmy, to wynika czasami z tego, że my wyraziliśmy w sposób chyba nieświadomy, a tak nie powinno być, zgodę na przetwarzanie, bo jeżeli podpisujemy z kimś umowę, ja bym chciał tylko przypomnieć o jednej rzeczy. Otwieramy, tak jak wspomniałem, jakiś portal internetowy, podpisujemy z kimś umowę, to często wyrażamy zgodę na przekazanie naszych danych osobowych innym firmom, które współpracują z tą firmą, z którą podpisujemy umowę. Zwracajmy proszę na to uwagę. Oczywiście prawo daje możliwość, czy też tym firmom prawo do przetwarzania danych osobowych, bo jak podpiszemy na przykład umowę kredytową z bankiem albo jakąkolwiek umowę, nie wiem, zakupu mieszkania, no to firma, od której kupujemy usługę albo towar, musi przetworzyć nasze dane osobowe, bo inaczej nie mogłoby świadczyć usługi albo sprzedać nam towaru. Ale niekoniecznie musimy się zgodzić na to, żeby ta firma przekazała nasze dane osobowe nie do końca zidentyfikowanym innym podmiotom i nie zawsze musimy się zgodzić na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach marketingowych. Więc korzystając z tego tematu, ja bym się tylko chciał tak przypomnieć i jak gdyby zaapelować o większą ostrożność przy podpisywaniu umów bądź też klikaniu w internecie na stronie przeglądarki takiego klawisza zgadzam się na wszystko.
Szczególnie jeśli przeglądamy internet przez smartfona, gdzie no, jakby nie patrzeć, te wszystkie wyskakujące okienka, one są takim druczkiem, że nie wiadomo właściwie w co klikamy, a się może okazać, że udzielamy zgodę na to, żeby otrzymywać jakieś informacje wysoko wyceniane i nagle przyjdzie nam jakiś dziwny rachunek na dosyć wysoką kwotę. A czy to, że jesteśmy w stanie płacić za to, żeby z naszych danych nie korzystano, czy to oznacza wzrost naszej świadomości jako użytkowników internetu?
Myślę, że można to tak powiedzieć, że jakby widzimy, kto jest tym produktem w tej całej transakcji. Tak więc dla mnie to jest pozytywna rzecz. Oczywiście tutaj te cyfry trochę mi się nie zgadzają. Z drugiej strony też, co moim zdaniem jest ciekawe, to w wielu sytuacjach nie powinniśmy się obawiać, że jakby jesteśmy ograbiani, dlatego że bardzo często te algorytmy są dosyć dobrze zrobione i one, powiedzmy, to, co nam sugerują, czy na Facebooku, czy na Google, to bardzo często jest, powiedzmy, dopasowane do tych naszych preferencji, do tego, co chcemy uzyskać, co chcemy wyszukać, tak więc to może być coś pozytywne. Z drugiej strony też to jest ciekawe, nawet płacąc tym firmom, tak naprawdę algorytmy, których używają, w jaki sposób one przetwarzają dane, jakie dane biorą na wejściu, i tak nie będziemy mieli tak naprawdę kontroli nad tym, co jest nam pokazywane. Ja na przykład zrezygnowałem z YouTube'a takiego darmowego, bo było zbyt dużo reklam i teraz używam tej wersji premium. Nie ma reklam, ale tak naprawdę te wideo, które, te treści, które są mi pokazywane, no ja chciałbym myśleć, że to ten algorytm działa według, powiedzmy, najlepszej wiedzy, żeby pokazać mi to, co mnie ciekawi, co sposób, w jaki treści, które ja lubię i formę, jaką ja lubię, ale tak naprawdę to algorytmy nie są otwarte, ich działanie, tak więc polegamy tylko i wyłącznie na tym, co pan Facebook czy pan Google sobie wymyślił w Kalifornii.
Mm-hmm. Dla mnie to jest w ogóle sprawa postawiona trochę na głowie, bo ustawiamy się w sytuacji takiej, jakbyśmy od kogoś mieli odkupywać nasze własne prawa.
No właśnie.
To jest szczerze mówiąc dosyć przewrotne postawienie kwestii. Tak? Mam na myśli oczywiście Facebooka, Google'a czy tam jakiejkolwiek innej firmy. Że ja staję się wobec nich klientem, odkupując moją własność, tak? Czyli moje dane osobowe, co do których mam prawo zażądać przetwarzania, zakończenia przetwarzania. No, oczywiście musiałoby się to wiązać też z zakończeniem prawdopodobnie korzystania z usług Facebooka czy Google'a, ale proszę zauważmy, że ja z czymś takim się do tej pory jeszcze nie spotkałem, żebym musiał zapłacić za moją własność, za to, że ktoś nie będzie wykorzystywał moich danych osobowych, których nie powinien w momencie, kiedy ja nie wyrażę na to zgody. To jest trochę przewrotne postawienie sprawy.
Faktycznie tutaj są te linie są bardzo rozmyte, dlatego że co innego, jak chcę się pozbyć reklamy i nie chcę oglądać reklam, które powiedzmy mam 2 czy 3, 20 sekund, zanim obejrzę swoje wideo, a co innego, jak używam Google'a, który mi daje wyniki, bo to jest jakby jego zadaniem, prawda, pokazywanie mi wyników. I faktycznie wtedy ja bym miał problem z definiowaniem, tak jak pan mówi, za co my właściwie płacimy, nie? Do którego miejsca. Bo jednak chcemy, żeby te wyniki były dla nas w jakiś sposób skrojone na miarę. Jeżeli szukamy, nie wiem, warsztatu samochodowego, no to oczywiście chcemy go w swoim mieście znaleźć. Jeżeli szukamy czegoś innego, to chcemy, żeby część tych danych o nas jednak została użyta, bo tracimy mniej czasu, bo dostajemy coś, co faktycznie potrzebujemy. Tak więc trochę nie wiem, w jaki sposób Google mógłby przyjmować tą opłatę i z czym by się to wiązało.
Mm-hmm. A to, że 87% uczestników badania twierdzi, że firmy technologiczne wiedzą o nas za dużo, a 84% uważa, że działalność firm technologicznych powinna podlegać większej kontroli. No i widać, większość chciałoby, żeby to się zmieniło, tylko kto w ogóle miałby kontrolować tych, do których trafiają nasze dane i właściwie te dane przez tych wiele lat korzystania z internetu się właściwie rozpierzchło po różnych firmach. I teraz, które tu kontrolować? Czy jest możliwość sprawdzenia tego i właśnie jakiejś kontroli?
Wydaje mi się, że te wszystkie firmy, jeżeli one operują w Unii Europejskiej, to muszą podlegać do regulacji RODO. Tak więc według RODO my mamy prawo do zniknięcia z internetu albo do zażądania od tych firm, do przedstawienia nam wszystkich danych, które mają o nas. Tak więc w tym momencie moim zdaniem te firmy mają opracowane procesy, żeby takie informacje dostarczyć w miarę prosty sposób, ale później oczywiście odpowiadając na pani pytanie, to jest dosyć ciekawe też obserwując na przykład debaty w Senacie amerykańskim, gdy Zuckerberg występuje, czy inni reprezentanci większych firm. To zrobiło się na tyle skomplikowane, tutaj są chmury, restrykcje związane z tym, że chmura, serwery mogą być w różnych krajach, regulacje są różnych krajów, że tak naprawdę to jest bardzo, bardzo skomplikowane pytanie, kto i w jaki sposób mógłby takie międzynarodowe organizacje kontrolować i tak naprawdę patrzeć na ręce, co oni właściwie robią.
To teraz jeszcze zmienimy temat na koniec. Ciekawie się dzieje w Chinach w branży IT. Okazuje się, że Chiny chcą się uniezależnić od europejskich i amerykańskich kontrahentów, poddostawców. I zgodnie z doniesieniami agencji Bloomberg, w obliczu poważnych ograniczeń w trosce o bezpieczeństwo wewnętrzne, chińskie władze nieoficjalnie upoważniły jeden z organów do sprawdzania i zatwierdzania lokalnych dostawców we wrażliwych obszarach. Od usług w chmurze po półprzewodniki. Donosi Forsal.pl. Czy Chiny są dzisiaj, panów zdaniem, w stanie zastąpić amerykańską technologię swoją? No i co to właściwie będzie oznaczało dla amerykańskich, europejskich przedsiębiorców, jeśli Chiny się uniezależnią?
Znaczy, ja myślę, że to jest taka, powiedzmy, taka odpowiedź na... No to jest wojna handlowa. Tak naprawdę i Unia Europejska i Stany na przykład były dyskusje przez ostatnie 2 lata na temat zakazów stosowania urządzeń sieciowych takich firm jak Huawei. Zachodziło podejrzenie, że możemy być szpiegowani, tak więc Chińczycy zaczynają tak naprawdę odpowiadać na to ze swojej strony. Ja myślę, że na tym etapie jeszcze nie są w stanie się zupełnie uniezależnić. Na przykład coś ciekawe, ten kryzys na rynku półprzewodników jakoś ostatnio trochę więcej się wczytywałem w to. Okazuje się, że są dwie firmy na świecie. Jedna jest z Tajwanu, druga to Samsung z Korei, które tak naprawdę tylko te firmy kontrolują całościowo rynek półprzewodników, które są wszędzie, od odkurzaczy po samochody i komputery. Tak więc w tym momencie przewrotnie to nie tylko Chiny mogą się uniezależnić od zewnętrznych dostawców, ale także Stany Zjednoczone czy Unia Europejska. Ja myślę, że Chiny, jeżeli robią takie kroki, to powoli będą wchodziły w tym kierunku, będą szły w tym kierunku. Z drugiej strony też i Amerykanie, ale i Chińczycy też zaczynają mieć unikatową technologię, którą mają tylko oni. Tak więc myślę, że to jest takie, powiedzmy, taki początek cybernetyczno-informatycznej światowej wojny handlowej.
Mm-hmm. I Piotr Urbańczyk?
To trudno powiedzieć, czym to się zakończy, ale popatrzmy, Chiny, do Chin transferowana była technologia przez dobre kilkadziesiąt lat. Tak? Przemysł chiński został zbudowany w dużym stopniu na inwestycjach z naszego regionu świata, czyli z szeroko pojętego Zachodu. W tej chwili nabrali prawdopodobnie przekonania, że jeżeli chodzi o technologię, będą mogli sobie poradzić samodzielnie. Przekonamy się, to jest olbrzymi kraj, ale borykający się z wieloma innymi problemami, bo wywołanie wojny na froncie technologicznym, pytanie, czy przełoży się na jakieś działanie, jeżeli chodzi o na przykład ich problemy, jeżeli chodzi o żywność. Przepraszam, że ja tak przeskakuję z tematu na temat, ale Chiny są przeolbrzymim graczem w skali całego naszego globu, bo teraz ryzyko wojny technologicznej, a taką jak gdyby tymi ruchami wywołują, spowodują tym, że będą mieli problemy na rynku żywności, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale Chiny mają olbrzymie problemy od wielu lat z produkcją własnej żywności, stąd są największym importerem żywności. Niby nie ma żadnego związku pomiędzy wojną technologiczną a kwestiami produkcji spożywczej, ale większość żywności importują z krajów, które kiedyś eksportowały do nich technologię, czyli ze Stanów Zjednoczonych i z Australii. No Australia to może akurat technologia nie.
Czyli nie będą się tak uniezależniać. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos oraz Piotr Urbańczyk, wiceprezes firmy Impel. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.